skorzystajmy, że pan Ryszard Skotniczny, gospodarz, jest tutaj, bo też obserwuje to, co dzieje się w polskim rolnictwie.
Tak naprawdę myślę, że głównym problemem jest to, co pan powiedział przed chwileczką, że nie ma zachowanej takiego wpływu producentów na dystrybucję. Zachód rozwiązał to już dużo wcześniej. Tam po prostu były i są kooperatywy, do których nasze spółdzielnie z posadzów komunistycznych były spółdzielnie rolnicze i ogrodnicze i producenci w ten sposób mieli wpływ na mieli też swoje sklepy, mieli swoje hurtownie. W jaki sposób mieli wpływ i na cenę, i na dystrybucję. My po uwolnieniu się z komuny mamy niestety wstręt do wszystkich spółdzielni i przez ileś tam lat nie tworzyliśmy kooperatyw, tak jak to było w Hiszpanii, czy jest we Włoszech. No i dzisiaj to cierpimy, gdyż duże koncerny weszły i de facto regulują, manipulują cenami i rynkiem, i to jest coś, z czym sobie nie poradziliśmy. Początek tego, no to cóż, reforma Balcerowicza, który właściwie zabił PGR-y w pewien sposób, zabierając ludziom szansę na finansowanie dalszej produkcji. Stworzyliśmy sobie wielką grupę stałych bezrobotnych na wsi przez ileś lat. Dwa pokolenia właściwie nie miały pracy. Dzisiaj trzecie już pewnie wyjechało gdzieś na Saksy. No i efektem tego było to, że nasze rolnictwo jest słabe. Dzisiaj niestety mamy też problem troszkę inny. Po Unii, tak, gdzie okazało się, że dotujemy produkcję albo płacimy za nieuprawianie, co jest chore z samego założenia, jak dla mnie przynajmniej. W związku z tym też urzędnicy z Brukseli w pewien sposób decydują, albo nasi też przedstawiciele, co jest wspierane, co nie jest wspierane, co się gdzie ma opłacać. Czyli usiłujemy manipulować naturą. To musi się źle skończyć. Ja akurat nie jestem zwolennikiem dotacji i dopłat w ten sposób. To jest jak gdyby ingerencja biurokratyczna w prawa rynku. To wcześniej czy później zawsze źle się kończy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że po pierwsze marże najbardziej zbierają koncerny, które dyktują ceny i kupują za bezcen, sprzedają drożej. Normalne na całym świecie, to jeżeli na to się pozwala. Mamy też sytuację taką, że tak naprawdę też duże sieci handlowe wpływają na to, co jest sprzedawane. No na to nie mamy wpływu, nie będziemy mieli na to wpływu. No i mamy też brak trochę ochrony rynku. To, co działo się w zeszłym roku z malinami na przykład, gdzie one przyjechały sobie tam z Ukrainy albo innymi owocami, no to jest coś, no coś, ale to jest tak gdyby część biznesu, na to wpływu wciąż nie mamy. Natomiast dzisiaj realnie mamy rolnictwo, które ma dużą szansę zaistnieć na rynku europejskim, nie tylko. Niestety nasze świnie, czyli ASF, tutaj nam nie pomaga. Chociaż ostatnio okazało się, że wieprzowina polska strasznie poszła w górę, ponieważ w Chinach jest jeszcze gorzej i ceny poszybowały w ciągu kilku miesięcy w górę. No tylko tyle, że nasi rolnicy już świń mniej mają, bo wiele stad musiało być zlikwidowanych.
Ale to, o czym się mówi, co jest szansą polskiego rolnictwa, to są gospodarstwa rodzinne i produkcja, która nie ma w sobie chemii.
Tutaj, czyli ekologia.
Czyli ekologia, ale nie zawsze ze stempelkami. Bo opowiedział pan historię pewnej hodowli, która tutaj powstała, hodowla krów.
Mamy na Podkarpaciu między innymi wielu rolników, w ciągu kilku lat wdrożono ekologiczną hodowlę bydła. Musieli na 3 lata wyłączyć z uprawy swoje ziemie, po to, żeby było ekologicznie. Później dostali wsparcie na to, żeby hodować bydło, krowy w dobrych ras, na przykład Galloway'e. No i okazało się, że dzisiaj mają tą wołowinę, która jest ekologiczna, tylko w praktyce ciężko ją sprzedać za właściwą cenę. Taka ekologiczna krowa jest o połowę lżejsza, mniejsza od takiej tu hodowanej w tuczarni, gdzie tam krowa się w ogóle nie rusza, gdzie jest zamknięta i wszystko przyrasta na wadze. No ale nikt nie pomyślał o tym, że trzeba im pomóc też potem to sprzedać. No i dzisiaj są w rozkroku, mają bardzo drogi, bardzo dobry produkt, który właściwie jest w Polsce niesprzedawalny, nie ma sieci dystrybucji. Nie dostali wsparcia na promocję tego produktu, ale myślę, że w najbliższych kilku miesięcy, kilku lat uda się tak naprawdę tą polską wołowinę ekologiczną za granicę lub też w Polsce sprzedać. Jedzenie nieprzetworzone jest naszą przyszłością. Znaczy dzisiaj to, co jemy, bo dane były nawet dane na początku roku, ile kilogramów spożywamy chemii.
Czy z tym się pan Tadeusz Wójcik zgadza?
Tak, tak. Tak jakbyśmy się umawiali, my dwa podobnym tonem mówimy. Ja wierzę tylko w to, że obecny minister Krzysiu Ardanowski oprze się i nie będzie praktycznie słuchał takich czy innych, a szczególnie to, co robi dobrze, to opozycja z miejsca go torpeduje i z miejsca wniosek o odwołanie rządu i tak dalej, po to, żeby Polska i tutaj Podkarpacie praktycznie wybiło się ponad średnią. I to, co się słyszy o tych sojuszach polsko-niemieckich czy tak dalej, to jest chore. To, co rząd niemiecki czy francuski. Powiem taki prosty przykład. Będąc jeszcze związkowcem, byliśmy we Francji. Tu dzieci walczące o wolność Francji 10-12 lat leżą tam. I ja mówię, ludzie, tak powiedziałem, tak używam chłopskiego, prostego w słowie języka. Jakby nie Polska, wy by się dzisiaj tak może nie mądrowali, nie czulibyście się tą potęgą praktycznie, jaką prezentujecie. Bo naprawdę... Ile dzieci, harcerzy tam zginęło? Konsul generalny Jędrzej Bukowski to powiedział, takiego narodu jak Polska rzadko się spotyka. Rzadko się spotyka. Odwiedziliśmy grup tak samo generała Maczka i wiele innych. I pokłosie tej naszej kultury religijnej czy patriotycznej nie każdy kraj jest w stanie nam dorównać. Powiem wprost. Nie każdy kraj. Ale ja jeszcze dopowiem jedno słowo, że dzięki takim audycjom, jak tu pan redaktor prowadzi, z całym zespołem, to jest naprawdę woda na młyn. Myślę, że się to odwróci i będzie dobrze. Ale tylko was siła i nadzieja.
Pan Tadeusz Wójcik, były poseł, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych, były poseł i człowiek orkiestra, bo też kiedyś z tym na rynku w Rzeszowie przyjechał zespół, który nam pięknie zaśpiewał.
I w Sejmie byliśmy tak samo, a teraz mamy zaproszenie przez posła do Brukseli.
Pojedziecie do Brukseli? Tak. Poseł Bogdan Rzońca tak, was zaprosił nas. I zaśpiewacie na rynku w Brukseli? Tak. A co zaśpiewacie?
No są różne i tradycje weselne praktycznie, to jak do dawniej wesela by.
No. To jest bardzo...
Jesteśmy w stanie tutaj nawet dla pana właściciela, kiedy przyjechał z naszym zespołem.
Zapraszam.
No dobrze, to coś się dzieje. Wszyscy pozostaniemy na tarasie dworu w Komborni.
Jeszcze jedno dopowiem, tylko jeżeli można wejść słowo, że w nocy zmianie ja i Kazio Świtoń tylko we dwóch. My obstali praktycznie za... premierem Olszewskim, tylko mam niedosyt taki, że w ten czas zwróciłem się do pana prezydenta Wałęsy, mówię tak nie wskazując palcem, tylko całą dłonią, że dobry gospodarz 12 godzin w nocy psa z budy nie wyciąga, bo i pies ma swoje obowiązki. To jest wycięte, tylko jest dokończenie, nawet zebranie wiejskie ma swój porządek dzienny. To już zostało mediatce. Także byłem w ten czas i jestem pokazywany nieraz w nocy zmianie.
Jest godzina... 8 na zegarze, a w przeglądzie prasy studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gdzieś tam w Kijowie biją dzwony.
Tak, biją dzwony, bo dzisiaj przypada uroczystość świętego Piotra i Pawła. Bo przypomnę, że według kalendarza wschodniego jest ta różnica 14 dni i dzisiaj na Ukrainie jest obchodzone święto patronów, też mojego patrona. Także ja, będąc w Kijowie, mogę świętować dwa razy, stąd też państwo słyszycie dzwony w Soborze Michajłowskim. Ale ja chciałem w korespondencji wrócić do tych wydarzeń, o których też wczoraj mówiliśmy na antenie radia. Przypomnę, że wczoraj był obchodzony w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. A 14 lipca w Łódzku i w dawnej Janowej Dolinie, obecnie Bazaltowe na Ukrainie, odbędą się uroczystości w 76. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Uroczystości, które będą organizowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łódzku. Udział w uroczystościach weźmie m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, sekretarz stanu Andrzej Dera, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, przedstawiciele IPN-u. Przypomnę, że w ubiegłym roku w tragiczną rocznicę prezydent Andrzej Duda, który przebywał na Ukrainie, złożył kwiaty w Szczerym Polu. To był taki symbol pokazujący te mogiły zapomniane na Ukrainie, te, które nie zostały odnalezione. Teraz na miejsce uroczystości została wybrana nieistniejąca miejscowość. Janowa Dolina powstała bowiem w latach 20. przy wyrobisku bazaltu. Pracę tam znalazła zarówno okoliczna ludność, ale też specjaliści, którzy przyjechali z centralnej i południowej Polski. Początkowo to było zwykłe osiedle robotnicze. Z czasem przekształciło się w miasteczko i to takie bardzo nowoczesne jak na tamten czas miasteczko. Mieszkało w nim ponad 4,5 tysiąca osób. W czasie wojny kamieniołomy te bazaltowe pracowały dla Niemców. W centralnym punkcie Janowej Doliny stacjonował niemiecki garnizon. Miejscowość została zaatakowana przez UPA Wielki Czwartek 23 kwietnia 1943 roku. Domy były podpalane, mieszkańcy brutalnie mordowani. Szacuje się, że zginęło ponad 600 osób. Część z nich zginęła w płomieniach palonych budynków. Niemiecki garnizon zachował bierność i nie przeszkadzał rzezi nieuzbrojonych mieszkańców. Większość ocalałych później została ewakuowana w ciągu następnych kilku dni. Dzisiaj ten teren Janowej Doliny porasta las. W okolicy natomiast powstała miejscowość bazaltowa i tak jak przed wojną nadal eksploatowane są złoża bazaltu i właśnie tam odbędą się 14 lipca uroczystości przypominające 76. rocznicę zbrodni wołyńskiej. W kontekście tych wydarzeń ta rocznica na Ukrainie nie jest w jakiś sposób bardzo mocno nagłaśniana, natomiast w przededniu 11 lipca Wołodymyr Wiatrowicz udzielił wywiadu dla jednego z portali ukraińskich i stwierdził, no, przypomnę, że wciąż obowiązuje na Ukrainie moratorium na prowadzenie prac poszukiwawczych. Zostało ono wprowadzone po serii aktów wandalizmu na ukraińskich cmentarzach w Polsce i demontażu nielegalnego upamiętnienia UPA w Chruszowicach. No i Wiatrowicz w przededniu tej rocznicy w komentarzu dla ukraińskiego portalu Nowy Narnia stwierdził, że Ukraina zniesie zakaz prac poszukiwawczych, gdy przynajmniej jeden z 15 zniszczonych na terenie Polski pomników zostanie odnowiony. Wiatrowicz wskazał pomnik w Rychracie jako ten, który można odnowić, który ma charakter legalnego upamiętnienia. To jest pomnik, który wpisuje się rzeczywiście w funkcjonowanie systemu prawnego w Polsce. Wiatrowicz też przypomniał, że na terenie Ukrainy dokonano aktów wandalizmu w 4 przypadkach na polskich miejscach pamięci. Wszystkie te miejsca pamięci zostały bardzo szybko odnowione. Prowadzone są śledztwa. Wiatrowicz twierdzi, że w toku tych śledztw wyjawiono też rosyjskie tropy. A przypomniał też, że tak naprawdę nie ma zakazu ekshumacji na Ukrainie, ale jest zakaz prac poszukiwawczych. W rzeczywistości ten zakaz prac poszukiwawczych oznacza, że jest zakaz ekshumacji, bo to jest rzeczą oczywistą, że w momencie, kiedy nie można przeprowadzić poszukiwania, gdzie są pochowane ofiary, no to po prostu nie można też przeprowadzić ekshumacji. Ale jednak ten wywiad wskazuje na to, że pojawiła się szansa na to, żeby sprawę ekshumacji być może rozwiązać. Ale Wołodymyr Wiatrowicz obecnie jest kandydatem do ukraińskiego parlamentu z listy Europejskiej Solidarności. To partia prezydenta Poroszenki. Zajmuje 25. miejsce na tej liście. Według części badań daje mu możliwość objęcia mandatu deputowanego w wyborach, które odbędą się 21 lipca tego roku. I w nowym rozdaniu rządowym może nie zachować posady szefa Ukraińskiego Instytutu Narodowej Pamięci. Także być może w ogóle te sprawy będą musiały być rozwiązane z nową ekipą. No, wielu polskich ekspertów twierdzi, że jest to szansa na to, że ta sprawa tym bardziej łatwiej powinna zostać rozwiązana.
Dzisiaj jest 12 lipca. Za 12 dni będą wybory do parlamentu na Ukrainie. Za 12, 13 czy 14 dni. Co się dzieje w polityce ukraińskiej?
To może najpierw o wydarzeniu jeszcze międzynarodowym, bo oczywiście wszystko też ma teraz to, co się dzieje, kontekst wyborczy, ale wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził pierwszą rozmowę telefoniczną z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. To jest taki główny temat, który wczoraj po południu i dzisiaj jest komentarzem oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy. Halo? Czy my się słyszymy?
Tak, słyszymy się, Pawle, ale na słowo Putin miałem takie wrażenie, zostało... Tak, i takie wrażenie mamy. To jest, nie wiemy, czy to jest zawodność systemu, czy to jest przypadek, czy też Lucy reaguje na słowo Władimir Putin. Tego nie wiemy. Za chwilę na pewno odzyskamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem, a ja przypominam Państwu, że Kurier Wnet, 61 numer, jest już w kioskach i będzie na naszym jarmarku, bo jarmark, mimo tego, że my wyjechaliśmy, jest przy ulicy Emilii Plater 29/31 od 8 rano do godziny 15. Wprawdzie na na tym jarmarku jeszcze kuriera nie ma, bo dopiero dostarczy kurier Lech Rustecki, który jest producentem, ale dzisiaj ekipa, która wyjechała prawie 2 tygodnie temu, wraca do Warszawy. Lech Rustecki założył czapkę na głowę, a to znaczy, że zaczęło świecić słońce i jest coraz cieplej, jest miło, ciepło i mam nadzieję, że z tej ciepłej komborni, z dworu w komborni odzyskaliśmy połączenie z Kijowem i w studio w Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Pawle?
Ja na pewno słyszę kombornie, także mam nadzieję, że Państwo też już mnie słyszycie. Zacząłem opowiadać o tym, że wczoraj została przeprowadzona rozmowa z Wołodymyra Zełenskiego z Putinem. To pierwsza bezpośrednia rozmowa obu prezydentów. Informacje na temat tej rozmowy są bardzo lakoniczne. Zresztą pierwszą informację o tym, że w ogóle ta rozmowa została przeprowadzona, podały media rosyjskie, podała agencja TASS. A dzisiaj już jest informacja też na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy. Jest informacja, że kluczowym tematem tej rozmowy było zwolnienie ukraińskich marynarzy przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli od listopada ubiegłego roku i że strony też omówiły przedłużenie kontaktów w ramach formatu normandzkiego. Trochę więcej powiedział sam rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. Powiedział, że rozmawiano rzeczywiście o tych kwestiach związanych z zwolnieniem jeńców i z uregulowaniem sytuacji na południowo-wschodniej Ukrainy. Pieskow dodał też, że uzgodniono, że temat zwolnień po jednej i po drugiej stronie będzie opracowywany na poziomie ekspertów. Przypomnę też, że wcześniej, dosłownie 2 dni temu, 10 lipca, doszło do takiego tragicznego wydarzenia. Ostrzelano kolumnę na wschodzie Ukrainy, kolumnę, w której przemieszczał się nowy gubernator doniecki Pawło Krylenko, to już osoba z powołania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Podczas tego ostrzału dokonanego ze strony separatystów przy użyciu broni rakietowej został zniszczony jeden z pojazdów. Nie akurat ten pojazd, którym się przemieszczał gubernator doniecki, ale pojazd, w którym był jeden z ukraińskich żołnierzy i on zginął. A potem prezydent Zełenski stwierdził, że była to próba zerwania procesu mińskiego i negocjacji w formacie normandzkim. No ale 2 dni później już rozmawiał na ten temat z Putinem i mówił on właśnie, na pewno temat ten dotyczył też kwestii procesu normandzkiego według tych oficjalnych komunikatów. Ale tak jak powiedziałeś, oczywiście na Ukrainie jest ten gorący czas wyborczy. Są najnowsze sondaże. Według tych najnowszych sondaży 6 partii politycznych może trafić do ukraińskiego parlamentu. Największe szanse ma partia Sługa Narodu. To jest partia oczywiście proprezydencka. 47% tych, którzy deklarują, że pójdą na wybory, chce zagłosować na partię obecnego prezydenta. Druga to jest formacja, platforma opozycyjna Za życie. Ponad 11% respondentów chce na nią zagłosować i to jest siła polityczna wprost wywodząca się z Janukowycza, siła polityczna z środowiskiem i chyba znowu mamy problem z połączeniem.
Mamy problem z połączeniem. Bardzo, bardzo serdecznie, Pawle, dziękujemy za korespondencję z Kijowa i wracamy tutaj do komborni, do naszego studia. Jest godzina 8:10. Jeszcze jedna informacja. Paweł Bobołowicz już za chwilę z Kijowa przyjedzie do Lublina, a w Lublinie wsiądzie na motor i pojedzie. I będzie jechał przez Ukrainę i będzie Państwu opowiadał o tym, co się dzieje poza Kijowem, jak wygląda dzisiejsza Ukraina, ale to jest przyszłość.